czas na naszą poniedziałkową dogrywkę w Radiu Gdańsk. W naszym studiu Włodzimierz Machnikowski i goście.
Michał Listkiewicz, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Były
prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co on tutaj robi? Za chwilę się dowiemy. Jacek Paszulewicz, wiadomo co robi. Uzdrawia Bałtyk Gdynia. Witam Ciebie.
Witam serdecznie.
To pytanie do Pana prezesa. Wiemy, że jest Pan gdynianinem z zamiłowania. Tutaj Pan się osiedlił, tutaj Pan mieszka. Tu znalazł Pan partnerkę na te piękne, trwające lata. Po co Panu w takim razie ten Bałtyk Gdynia? I jakie są Pana związki z tym klubem, z tą drużyną?
No, związki sentymentalne. Pamiętam wielu wspaniałych piłkarzy dawnych Bałtyku Gdynia. Z niektórymi do dzisiaj się jeszcze znam. Poznałem dobrze działaczy jak Adama Pstrągowskiego, czy byłego prezesa Józefa. Byłem na wielu meczach. Spodobała mi się atmosfera. Ja przez całe życie prawie mieszkałem w Warszawie, gdzie kibicowałem Polonii, a nie Legii, więc temu klubowi, troszkę będącemu zawsze w cieniu, tak samo jest w tej chwili w Gdyni, zobaczymy, nic nie jest dane na zawsze. Wszyscy kojarzą Gdynię w kraju, kibice piłkarzy z Arką, ale przecież jest ten Bałtyk, który ma wielkie tradycje i wspaniałych kibiców, wspaniale pracuje z młodzieżą, no i w momencie, kiedy poproszono mnie, czy mógłbym poradzić, doradzić, pojechać na mecz, czy udać się na jakieś rozmowy z ludźmi, którzy mogliby pomóc, to powiedziałem, oczywiście, mam trochę wolnego czasu, teraz troszkę mniej, bo pracuję w Armenii, to nie jest taki sąsiedni kraj, ale jakoś sobie radzę i cieszę się, że Jacek Paszulewicz, którego znam z boiska.
No ta Polonia tutaj, takim wspólnym przystankiem.
Z pięknej kariery, tak.
Na pewno. Podłączę się tutaj. Pamiętam rok 99, kiedy przyjechałem na Konwiktorską w barwach ŁKS-u i komentował ten mecz prezes wtedy PZPN-u, prezes Michał Listkiewicz, i pamiętam, że powiedział, że jeżeli będziemy mieli tak grającą młodzieżówkę, byłem wtedy reprezentantem młodzieżowym, to nie boi się o eliminację. I zapadło mi to bardzo mocno w pamięci. Po pół roku byłem już zawodnikiem Polonii Warszawa.
Bo Michał Listkiewicz to także poniekąd dziennikarz, felietonista, to także człowiek, który udziela się na tym polu. Od razu takie pytanie, które z pewnością sprawi, że ta atmosfera będzie nam się zagęści troszeczkę. Kamila Rzet, panie Michale, czy pan zna? To jest ten człowiek, który wprowadził w błąd, delikatnie mówiąc, który oszukał zarząd Bałtyku Gdynia.
No widziałem tego pana, bo trudno powiedzieć dżentelmena, bo ktoś, kto tak się zachowuje wobec kobiet.
I kobiet, no
kobiet
właśnie,
przede wszystkim, ale również wobec ludzi, którzy mu zaufali, tak jak w Bałtyku, no to dżentelmena nazwać nie wypada, więc powiem tego pana. Raz w życiu go widziałem i od razu coś mi się tutaj nie podobało. Ja już trochę żyję lat na tym świecie i widziałem wielu tak zwanych hochsztaplerów kręcących się przy klubach piłkarskich, a to w Wiśle, a to w Koronie, a nawet i w mojej Polonii Warszawa. I trzeba bardzo być ostrożnym, trzeba najpierw zjeść, jak to się mówi, beczkę soli z kim, żeby go poznać. No, na szczęście ta kariera pana Kamila długo nie trwała w Bałtyku i ludzie tacy jak właśnie pan Adam Pstrągowski czy inni wspaniali ludzie z Bałtykiem związani, no uratowali tę sytuację, jeszcze zareagowali w porę i cieszę się, że prezesem został obecny tu Jacek Paszulewicz, człowiek z piłki, człowiek, który jest szanowany w środowisku. I no udało się zapobiec katastrofie, aczkolwiek na pewno wychodzenie z tego zakrętu jeszcze trochę potrwa.
A jako doradca nie miał pan, mając takie przeczucie, nie było sposobności, żeby pan powiedział: uwaga, tacy goście, to ja już takich widziałem w swojej karierze.
No, tak prywatnie trochę rozmawiałem, ale tak się pechowo złożyło, że musiałem wtedy wyjechać na chyba ponad miesiąc, prawie dwa miesiące do Armenii. Wtedy się to wszystko wydarzyło. No mówię, no ale co cię nie zabije, to cię wzmocni. Akurat to powiedzenie chyba bardzo pasuje do dzisiejszej sytuacji Bałtyku Gdynia.
Znowu zetknęły się drogi zawodowe Jacka Paszulewicza i Michała Listkiewicza. Jacku, rozmawialiśmy przed tygodniem, wtedy mówiliśmy o pewnych wyzwaniach i potrzebowałeś czasu. Powiedziałeś, za tydzień będę mądrzejszy. No właśnie, co się wydarzyło przez ten tydzień i czy są już jakieś decyzje w kwestii ratowania Bałtyku? Tam kilka tropów rozważałeś. Co zrobiłeś?
Tydzień temu rozważaliśmy trzy opcje i ta najgorsza opcja, w której nie jesteśmy w stanie obronić się organizacyjnie i sportowo, no oddala się dużymi krokami. Jesteśmy coraz bliżej tego, żeby organizacyjnie wyjść na może nie na prosto, bo cały czas będzie pod górę, ale na tyle komfortową sytuację, że zostanie nam tylko obrona sportowa. W dniu dzisiejszym mogę oświadczyć, że nie będzie z nami 7 zawodników. Bajdur, Murawski, Choroszkiewicz, Kazimierowicz, Zając, Efir. Z tymi zawodnikami się rozstaliśmy. Był to jedyne możliwe rozwiązanie, które mogłoby doprowadzić do pewnej stabilizacji organizacyjno-finansowej i dzisiaj mogę powiedzieć, że z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, że tracimy sportowo, natomiast musimy patrzeć realnie na możliwości klubu.
Byli najdrożsi, najlepsi, ale też zdecydowanie najdrożsi piłkarze.
No byli to zawodnicy przede wszystkim też ściągnięci przez pana Kamila i klub nie było stać na to, aby w takich realiach funkcjonować. Dzisiaj patrzymy na to przez pryzmat, że oczywiście celem nadal nadrzędny będzie zachowanie statusu trzecioligowca i walka o byt na tym centralnym szczeblu. Natomiast na miarę naszych możliwości i tutaj taką decyzję podjęliśmy, że rezygnujemy z usług tej siódemki. Z 8 zawodników, którzy przyszli, został Marcel Stefaniak, który jest zawodnikiem Widzewa Łódź, został wypożyczony. On to jest chłopak z regionu, który chce tutaj pomóc, chce zaistnieć i wrócić po kontuzji, bo pamiętamy, że przeszło 3 lata temu wyjeżdżał jako jeden z największych talentów na Wybrzeżu. Pojechał do Pogoni Szczecin, ale pasmo kontuzji spowodowało, że dzisiaj jest znowu w Bałtyku. To jest najważniejszy ruch, który nam się udało podjąć.
Ale argumenty miałeś tutaj, bo skoro drużyna jest na ostatnim miejscu w tabeli z kilkupunktową stratą do przedostatniej, to ci panowie niespecjalnie mogli tutaj eksponować swoje walory i dokonania w Bałtyku. Tylko powiedziałeś, panowie, no... jest możliwe porozumienie, ale pod warunkiem, że uznamy rację, że wygraliście byle jak,
znaczy, ja bym nie upraszczał tego, bo pamiętajmy, że na wynik sportowy składa się bardzo wiele czynników i dzisiaj nie chciałbym, żeby ktoś robił kozłów ofiarnych tylko i wyłącznie z piłkarzy, których z nami nie ma. Nie jest powiedziane, że na przełomie stycznia czy lutego ktoś z tych zawodników się ponownie w Bałtyku nie pojawi, bo na warunkach, które jesteśmy w stanie zaoferować piłkarzom, my z chęcią przyjmiemy ludzi, którzy mają coś do zaoferowania, jeśli chodzi o warsztat piłkarski. Natomiast tutaj mówię, nie chciałbym szukać winnych. Ja rozpoczynając pracę 1 listopada podjąłem się zadania, żeby ponaprawiać niektóre rzeczy, które się wydarzyły, a nie robić polowania na czarownicę. Dzisiaj nie jest to nikomu potrzebne. Szukamy cały czas przyjaciół i sprzymierzeńców, bo uważam, że Bałtyk Gdynia na nawet nie trójmiejskiej, ale na mapie piłkarstwa polskiego jest potrzebny i wszystkim powinno zależeć, żeby ten klub przetrwał na szczeblu centralnym.
Kim będziesz grał w takim razie? Tracisz 7 piłkarzy podstawowych.
Powiem troszkę tak zaczepnie, że oglądając ostatnie 4 spotkania Bałtyku, najlepsze spotkanie zagraliśmy na koniec rundy, grając w Kotwicy Kołobrzeg. I w tym spotkaniu tak naprawdę zagrało dwóch z tych 7 najbardziej uznanych piłkarzy, więc reszta zawodników się stanęła na wysokości zadania. Oczywiście spotkanie przegraliśmy mimo wszystko 1-0, broniąc się jeszcze w 10 całą drugą połowę. Więc to trochę optymizmu wlewa w nasze dusze i będziemy starali się oczywiście wzmocnić ten zespół, ale tak jak powtarzam, na miarę naszych możliwości. Te możliwości być może wzrosną w jakimś stopniu, bo odzew ludzi związanych ze sportem i nie tylko w Trójmieście jest dość duży. Ludzie się oferują, że mogą pomóc. Nie zawsze są w stanie pomóc finansowo, ale tak jak już wspominałem w poprzednich audycjach, że potrzebujemy każdej pomocy i z każdej strony, zarówno z Gdyni, z Gdańska, jak i z innych miejsc w Polsce.
A zrzutka? Jest szansa, żeby się udała? Zdaje się, około 30 kilku dni pozostało do zebrania 200 tysięcy. Ja przypomnę tylko, to się dzieje w internecie i że trzeba dojść do tej bazowej kwoty po to, żeby w ogóle te pieniądze potem można było skonsumować. 200 tysięcy tyle chcieliście zebrać. Dużo brakowało jeszcze przed tygodniem.
No, wiele brakuje. Natomiast powiem tak, odzew jest bardzo pozytywny, bo zgłaszają się ludzie, którzy na co dzień kibicują innym, zespołom, nawet można powiedzieć zwaśnionym.
Arkowcy też przyszli pomóc, tak?
Tak, tak. Byli akurat ludzie związani z klubem Arka Gdynia, którzy też widzą potrzebę pomocy, bo tak jak mówię, no jesteśmy potrzebni. Bałtyk Gdynia jest potrzebny, żeby inne zespoły miały na kim bazować. Ja bym widział w dniu dzisiejszym nasz zespół, żeby to był zespół składający się z ludzi, którzy mają szansę na szczeblu centralnym wypłynąć i pokazać się, że stać ich na więcej. W tej chwili nie stać nas, żeby zaoferować coś więcej, ale mogą na tym zyskać kluby ościenne z naszego regionu szczególnie.
No ale są wielkie nazwiska w Bałtyku. Prezes Jacek Paszulewicz, mistrz Polski i to nie jeden raz. Michał Listkiewicz, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej całkiem niedawno. Panie Michale, pana rola w tym wszystkim? Jacek zabiera pana ze sobą na te rozmowy ze sponsorami potencjalnymi. O, Michał Listkiewicz, znaczy poważna sprawa, tak?
No moja rola jest taka doradcza typowo. Aczkolwiek nie uchylam się od żadnego zadania, jeżeli tylko czy poprzedni prezes, czy obecnie Jacek będzie potrzebował, żebym udał się wspólnie z nim, czy sam na rozmowy z potencjalnymi sponsorami, z ludźmi życzliwymi, również środowiska kultury, środowiska biznesu. Zrobię to z przyjemnością, no bo jakoś tam zapracowałem chyba na swój autorytet, wiele lat będąc czy to w PZPN-ie, czy na boiskach jako sędzia, czy w innych rolach działacza międzynarodowego, piłkarskiego. Także z przyjemnością pomogę, bo czuję, że ten klub zasługuje na tę pomoc i że tam są w tej chwili ludzie bardzo, bardzo oddani, bardzo szczerzy, praktycznie większość bezinteresownie, a nawet niektórzy dokładają do tego, żeby ratować Bałtyk i to mi się bardzo podoba.
No to może tropem Lechi byśmy podążyli, kiedy to z Azji Maulana Wikri, mamy takiego piłkarza, zanim biznes wielki podobno też ma się pojawić tutaj w Gdańsku i w Lechi. No pan ma kontakty dobre w Azerbejdżanie, tam też są bardzo zamożni ludzie, to może stamtąd takie skromne kilka milionów na początek by przerzucili do tego Bałtyku, żeby stanął na nogi, a potem może jeszcze jakoś dalej by się rozwijało.
No tak, no w tym regionie mam świetne kontakty w ogóle na wschodzie, w byłym Związku Radzieckim, że tak powiem. Ale najlepiej teraz w Armenii. No, czy takim Hitarian nowy by przyjechał do Bałtyku? Nie wiem.
O, no.
Ale piłkarze armiańscy generalnie są bardzo utalentowani, tylko problem jest, że są dosyć leniwi i niezdyscyplinowani. Niedawno się interesowała, notabene Lechia Gdańsk też i Krakowia pewnym zawodnikiem, no, który jednak tak chuliganił na boisku, że więcej sezonu spędzał na odbywaniu kar niż na boisku. A to kogoś kopnął, a to pobił, a to opluł, a to znieważył. Także to impulsywnie bardzo.
Tam nawet ludzie. Kary więzienia, a nie kary kartek są. Bo to
kartek,
tak
kartek. Nie, zawieszenia. Ale oczywiście myślę, że kontakty międzynarodowe, które posiadam, też przydadzą się. Rozmawiałem już na ten temat właśnie z kolegami z Bałtyku, że może dla grup młodzieżowych, które Bałtyk ma przecież bardzo rozbudowane i tam praca z młodzieżą naprawdę jest na dobrym poziomie, żeby wymianę międzynarodową tu zainicjować i w okresie wakacyjnym czy w okresie ferii, żeby dzieciaki z Bałtyku mogły pojechać w fajne miejsce. No niekoniecznie do Armenii, bo to troszkę daleko i zimno teraz, ale do Niemiec, czy do Anglii, czy na Węgry, czy do Czech. No żeby
To są te pańskie kontakty właśnie, bo w Czechach też pan dowodził sędziami.
W Czechach też byłem przez 2 lata i też tam mam dobre relacje. Także myślę, że jeszcze w Bałtyku nas czeka dużo fajnych chwil. Najpierw dużo pracy, szczególnie przed prezesem Jackiem Paszulewiczem, ale na boisku był jednym z bardziej, przynajmniej w Polonii, jak pamiętam, i w kadrze młodzieżowej, takim pracusiem. Tak trenerzy przynajmniej mówili, a ja tak to widziałem z trybun, więc pewnie człowiek jak ma jakieś predyspozycje i chęć do ciężkiej pracy, to czego by nie robił, to wykorzysta.
No ja też pamiętam nastoletniego, szczuplutkiego Jacka Paszulewicza, który odchodził od nas do ŁKS-u Łódź, razem z Darkiem Patalanem, zdaje się, tak? W takim duecie.
Z Arielem Jakubowskim.
Z Arielem Jakubowskim,
Darek Patalan tak. Odszedł pół roku wcześniej do Bełchatowa, aha, i w wieku 17 lat już grał w Ekstraklasie.
I pamiętam, że wtedy, no zresztą kierunek okazał się być właściwy, bo ŁKS za chwilę zostawał mistrzem Polski, a potem była Polonia, a potem były różne ciekawsze tropy. harmonogram działań teraz, jak sobie to określiliście, bo wiem, że jesteś szalenie zapracowany, dzisiaj z uśmiechem na twarzy przyszedłeś, jedno z siebie zrzuciłem, 8 kontraktów rozwiązanych, lekko nie było, bo to przecież są pieniądze obiecane, z którymi coś trzeba zrobić, albo na coś się trzeba umówić. Co teraz? Teraz trzeba będzie jakoś zbudować kadrę zespołu, tak? To będzie to najbliższe działanie?
W tej chwili do 15 grudnia zespół trenuje, jesteśmy w trakcie różnych badań zespołu, w tej chwili były badania wydolnościowe, w tym tygodniu badania szybkości. Planujemy 2 lub 3 sparingi, żeby zobaczyć przegląd całej kadry, bo z drugiego zespołu dostajemy informację też, że młodzi zawodnicy u trenera Jastrzębowskiego aspirują do gry na poziomie trzecioligowym, także jest to idealny moment, żeby zobaczyć siłę, jaką byśmy dysponowali i tak naprawdę gdzie są największe potrzeby, jeśli chodzi o wzmocnienie zespołu, bo patrząc na przekrój tej trzecioligowej piłki, uważam, że być może nie ilość, a jakość zawodników może być tym, co może nas uratować i uważam, że lepiej przeżyć w 18 niż umierać w 25 i taką filozofię będziemy wyznawali.
Czasu troszeczkę jest, dopiero na początku marca wznowienie rozgrywek szczebla centralnego. Podkreślamy to, żeby nie zejść gdzieś tam na szczebel lokalnego kopania piłki, bo mamy takie przykłady drużyn, chociażby jak Kaszubia Kościerzyna, Kartuzja i tak dalej, które gdzieś tam na szczeblu tej czwartej ligi rozgrywają swoje derby, a bywały czasy, że było to pięterko wyżej. Przed nami, tutaj odwołam się już do panów orientacji w wielkim piłkarskim świecie, już w najbliższą sobotę losowanie grup Euro 2020. Pewne rzeczy już wiemy na pewno, na przykład to, że w grupie B znajdą się Belgia z pierwszego koszyka, Rosja z drugiego i Dania z trzeciego. Wiemy, że do C trafią Ukraina i Holandia i tutaj na pewno nie będzie reprezentacji Polski. To są na pewno drużyny, z którymi nie zagramy, bowiem Polska losowana będzie obok Francji, Szwajcarii, Chorwacji, wspomnianej Holandii i Rosji z drugiego koszyka, zatem to nie są nasi rywale. Panie Michale, tutaj mamy taką ściągawkę, podział na koszyki. Jakby pan to widział w wariancie pesymistycznym, skrajnym i w takim, że to byłaby taka grupa fajna, sympatyczna, którą by się dobrze oglądało i awansowało?
No może zacznę od tego, że nie jestem fanem tych mistrzostw Europy obecnych w obecnej formule.
12 miast.
Za dużo drużyn, za dużo miast. Te eliminacje w zasadzie takie rozmyte. Nasi grali świetnie, nasi wygrali to bez w ogóle żadnej dyskusji, ale to nie była rywalizacja, powiedzmy, na najwyższym poziomie.
Rozmieniły się te mistrzostwa.
Rozmyło się to. I przy całym szacunku dla wspaniałej kariery piłkarskiej Michela Platiniego, bo on to wymyślił, to akurat nie był najlepszy pomysł. No ale tak, nie ma co dyskutować, takie będą te mistrzostwa i trzeba się do tego przygotować. Szczególnie kibice uważam, bo nie będzie to łatwe dla kibiców, a Polska ma kibiców wspaniałych, może najlepszych w Europie, mówię o reprezentacji, żeby jechać do Baku, a za 3 dni powiedzmy do Sztokholmu, a potem do Rzymu.
Glasgow, Bilbao, Dublin.
Ogromne wyzwanie dla kibiców, bo drużyna, wiadomo, sobie PZPN z tym bez trudu poradzi. Ale wracając do pańskiego pytania. No z tego pierwszego koszyka to jeśli chodzi o śmierć, to myślę, że Anglia, która w tej chwili jest drużyną, szczerze powiem, chyba poza naszym zasięgiem, ale z wielką przyjemnością Włochy, z którymi od ładnych paru lat gramy całkiem fajne mecze i równe mecze i nie jest to w tej chwili rywal, którego należałoby się bać. Także nie chciałbym Anglii i Hiszpanii, a chciałbym Włochy. Z trzeciego koszyka Czechy, które, no to jest taki rywal, z którym nam nie szło wiele lat, ale...
I w Euro nam nie szło, bo to oni nas wyrzucali.
No wyrzucili nas we Wrocławiu w pamiętnym meczu, kiedy trener Smuda tam jakby za późno chyba troszeczkę zorientował się, że trzeba troszeczkę coś zmienić. Ale Czesi, ja tam pracowałem przez kilka ostatnich lat i to jest drużyna już troszeczkę wygrana, zgrana. Awansowali, bo grupa była słaba, ale poza Anglią, ale można by sobie z nimi powalczyć. No i z czwartego koszyka to mi się marzy, żeby zwycięzcą baraży zostały Węgry, bo Węgrzy to jest mój druga ojczyzna, tam wiele lat studiowałem, mieszkałem.
I rodzinne więzi tam.
I
też
rodzinne. I mi się w ogóle marzy, żeby tych meczów Polska-Węgry było jak najwięcej. Więc życzę Węgrom, żeby wygrali te baraże, najpierw z Bułgarią, a potem ze zwycięzcą meczu Rumunia, nie wiem z kim, ale chyba Rumunia. No i żebyśmy na nich wpadli, a jeśli nie, no to na Finlandię, która sensacyjnie weszła do tego euro, ale to nie jest zbyt silna drużyna.
Portugalia w trzecim koszyku, obrońca tytułu mistrzowskiego. Jakiś absurd. Możemy mieć grupę albo Niemcy, albo Anglia, Portugalia i na przykład Walia. No strach się bać.
No tak, tak, ale tak jak to kiedyś mówił trener Górski, to nie w losowaniu się wygrywa i przegrywa, tylko później na boisku. Mnie bardzo cieszy, że wreszcie ta taka psychoza wokół trenera Brzęczka zniknęła. Zupełnie niepotrzebne takie, taka krytyka.
8 wygranych w 10 meczach. No.
Tak jak dnia przed zachodem słońca nie należy chwalić, tak samo nie należy tego dnia ganić. I Jurek Brzęczek, uważam, wykonał świetną pracę. Zresztą ja też byłem bardzo wielkim fanem jako piłkarza, bo był bardzo solidnym i takim zdyscyplinowanym i konsekwentnym zawodnikiem. I takim też jest trenerem i cieszę się, że ma wreszcie spokój i te pół roku na pewno wykorzysta tak, żeby nasza drużyna była optymalnie przygotowana.
Jacek, jako eks-reprezentant czołowych polskich drużyn i Polski, dla ciebie ta grupa marzeń, albo może chcesz nas postraszyć i wymyślić jakiś taki...
Nie, ja w większości się tutaj z prezesem Michałem Liskiewiczem zgadzam i tutaj chciałbym też, żebyśmy trafili na Włochy, Czechy bądź Austrię i Finlandię. Natomiast no, wiele z tych zespołów, z którymi mnie chciał zagrać, no to myślę, że Niemcy mają znowu tą tendencję zwyżkową i myślę, że na najbliższej imprezie znowu mogą dojść do poziomu, który wszyscy w Europie od nich oczekują. Także nie chciałbym trafić zarówno na Anglię, jak i na Niemcy. Hiszpania myślę, że byłaby lepszym zespołem dla nas. Jeśli chodzi o trenera Brzęczka, to chciałbym tylko takie moje prywatne spostrzeżenie powiedzieć, że być może ten okres trenera Nawałki, gdzie graliśmy zarówno skutecznie, jak i ładnie, troszkę zamydlił oczy wielu naszym rodakom, bo dzisiaj zdobywanie punktów bez spektakularnej gry i bez tej jakości i bez tego błysku powoduje, że fala krytyki spada na trenera i na zespół czasami bezpodstawnie. Oczywiście wszyscy cały czas chcą przejść do przodu i mówić o tym, że polski zespół jest wiodący, najlepszy, ale pamiętajmy, że taki plan w Europie mają wszyscy i dzisiaj musimy realnie patrzeć na to, co jest dla nas najważniejsze. Eliminację trenera Brzęczka rozliczono z tego, żeby awansował do wielkiej imprezy, bo myślę, że gdybyśmy zagrali bardzo piękne mecze i skończyli na trzecim miejscu w grupie albo niżej, to dzisiaj nikt by nie mówił o trenerze Brzęczku, bo prawdopodobnie dostałby wręczoną wypowiedzenie, więc liczą się punkty. Myślę, że na styl jeszcze przyjdzie trochę czasu i ważne, żebyśmy się dobrze zaprezentowali w tych mistrzostwach, a jaki będzie realny poziom i jakie będą cele, myślę, że trener sam to określi przed zbliżającą się imprezą.
W sobotę zobaczymy, z kim grać będziemy podczas Euro, w dalszym ciągu sobie wyliczymy dokąd, którędy jeździć będziemy, ale to wszystko jeszcze przed nami. Ta bliższa perspektywa to początek marca i mamy nadzieję nowe oblicze Bałtyku, który uratuje na początek miejsce w trzeciej lidze po to, żeby potem podjąć ten marsz ku górze i tak za 3-4 lata jakieś derby Gdyni bardzo by się nam przydały. Dziękuję bardzo, Michał Liskiewicz.
Dziękujemy.
Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, dziś doradca Bałtyku Gdynia.
I zapraszamy na mecze Bałtyku, bo
oczywiście.
Warto będzie chodzić.
I Jacek Paszulewicz, który podjął się ratowania w randze prezesa tego zasłużonego klubu. Dziękuję, to
widzę. Dziękuję również. Bardzo.
Dogrywkę oczywiście przygotował i poprowadził dla Państwa Włodzimierz Machnikowski.